Znajdujemy się w miejscowości Roztoka.
Stanisław Maciejewski.
Jest to taka ciekawa wieś, która została zachowana w pewnej części gruntowej, tylko dlatego, że tu od strony północnej biegnie rurociąg Przyjaźń. I mamy odkrywkę Jóźwin od strony południowej i Jóźwin 2B od strony północnej. Tam z oddali widać komin elektrowni. Za tymi kominami elektrowni jest Konin. W Marantowie rozpoczęła się przygoda węgla brunatnego w powiecie konińskim. Za czasów okupacji rozpoczęto eksploatację węgla brunatnego i tam powstała też pierwsza brykietownia, którą bezpośrednio z odkrywki wagonikami było przewożone to do brykietowni. Później było wożone to koleją, taśmociągami. Tu jest taka sytuacja, że odkrywka była z tej strony i odkrywka jest z tej strony. Tu jest już zakończona eksploatacja, natomiast tam po stronie wschodniej jest eksploatacja czynna.
Ona idzie w tamtą stronę.
Przyszła z Kolina, tu się zatrzymała na filarze, a w tym miejscu był nowy wkop, tam 500 metrów stąd i tu rozpoczęła swoją eksploatację, poszła na zachód, potem wróciła i poszła na wschód.
Może korzystając z tego, że jeszcze jesteśmy na dworze, widzimy tutaj dom strażaka w Roztoce zachowany. Udało się właśnie dzięki temu rurociągowi, no ale miejscowość, domyślam się, była znacznie większa.
Znaczy miejscowość była większa, tutaj wzdłuż tej drogi mieszkali rolnicy i nie tylko. I w momencie, kiedy kopalnia podchodziła tutaj od strony południowej, likwidowała gospodarstwa i był wkop od strony północnej, to było duże zagrożenie pozostawienia mieszkańców na tym filarze, bo gdyby nastąpił jakiś obsuw czy coś w stylu, no to ten rurociąg przyjazd są dwie nitki rurociągu i byłoby niebezpieczeństwo dla mieszkańców, dlatego mieszkańcy stąd zostali, nie nazwałem to wysiedleni, wykupieni zostali, bo to już było w czasach po 90 roku, więc nastąpiło nie wysiedlanie, tylko wykupywanie nieruchomości. I tu są jeszcze domy zostały, to właśnie patrzy na nas naczelnik jednostki, który jest sercem tej OSP i on mieszkał w tym domu.
One nie są już zamieszkałe, to są tabliczki kopalniane.
Kopalnia te nieruchomości tutaj na tym filarze wykupiła i zaadoptowała do własnych potrzeb. I tu są oddziały, jakbyśmy tam dalej jechali, to mój rodzinny dom też jeszcze, oni go tam przerobili, ale bryła domu stoi. No i te funkcje lada moment przestaną być funkcjami do kopalni, bo wiemy, kopalnia kończy swoją żywotność eksploatacyjną. To jest nowa zagadka, która niedługo będzie rozpatrywana. Podejrzewam, że będzie kłopot, żeby tutaj zrobić budownictwo mieszkaniowe, by przywrócić, chociaż kiedyś był taki plan, że może, bo tutaj jest teren uzbrojony, tutaj mamy wodę, mamy prąd, ale jak Państwo pewnie słyszeli, ta nowa transformacja zakłada, że tu mają być jakieś odnawialne źródła energii i teraz mają tutaj powstać tam po stronę północnej fermy fotowoltaiczne, a natomiast właściciel kopalni też się przymierza do pobudowania elektrowni wiatrowych, ale w jakim zakresie będzie mógł pobudować elektrownie wiatrowe, wszyscy oczekują nowelizacji ustawy wysokościowej dla elektrowni wiatrowej. To na dzień dzisiejszy jak gdyby są plany, ale nie wiadomo, czy będą zrealizowane i w jakim zakresie.
Może byłaby szansa, żeby wykupić swój dom rodzinny tak z sentymentu?
No, nie bardzo byłoby po co. Już pobudowałem się nowy dom i mieszkamy w czteropokoleniowym domu i wszyscy mieliby się przeprowadzić. A może wnuki, dzieci, nie wiadomo. Nigdy nie wiadomo. Ten dom już jest przerobiony na potrzeby kopalni, już nie jest takim, by trzeba znowu go przerabiać na potrzeby mieszkaniowe.
To była jedna ulicówka? Ta wieś? Jedna ulica była, czy więcej?
Nie, więcej. Wieś Roztoka składała się właśnie z tej drogi, która przebiega wschód-zachód, natomiast było skrzyżowanie i druga część wsi była południe-północ i dwa zabudowania zamieszkałe rodzimymi mieszkańcami jeszcze są. Stacja benzynowa to obok mieszka też właściciel tej stacji benzynowej i obok jego tam też rodzina. Te domy zostały, bo tam już jest bardzo szeroki już ten filar jest i z jednej strony jest przepompownia rurociągu Przyjaźń, z drugiej strony droga wojewódzka i im pozwolono zostać.
Ta ostatnia, ta część, ta druga, tak, o której mówimy, wsi Roztoka, tam jeszcze było bodajże więcej domów całkiem niedawno, zanim nie zlikwidowano tej drogi do Wilczyna, mniej więcej wtedy, tak?
Tak, bo tutaj nastąpiła pierwsza eksploatacja pokazantów tej części i jak potem kopalnia wróciła z części zachodniej na część wschodnią, to dopiero została zlikwidowana droga powiatowa Kleczew-Wilczyn. A to jest właśnie Bogdan Siwiński, naczelnik, czyli jak mówię, serce tej jednostki OSP Roztoka, dzięki którym właśnie tutaj, jak nie było jeszcze pandemii, były walne zebrania strażackie, sprawozdawczo-wyborcze czy sprawozdawcze, to ci strażacy, którzy byli zapisani do jednostki, do tego stowarzyszenia, przynajmniej raz do roku tutaj się zjeżdżali, ale naczelnik nie jest taki jednostkowy, więc organizuje różne ogniska, spotkania, bale. Cudawianki, na pewno sam powie, co tu się dzieje.
Taka specyficzna jednostka, bo jak widzicie Państwo, nie ma nikogo.
Bogdan Siwiński.
Ale wystarczy tylko jeden telefon i jest 60 ludzi.
Ale to się zjeżdżają ci ludzie, którzy tutaj właśnie w Roztoce mieszkali kiedyś.
Tak, to są w jednostce.
Albo dzieci tych, którzy są, nie?
Bo na przykład ja sam jako naczelnik mieszkałem tutaj, nie? A teraz mieszkam 4 kilometry w innej wiosce. I praktycznie tak jak opisałem w książce, tu z 57 gospodarstw zostały tylko dwa, tak? I z 63 strażaków, którzy należą do jednostki, jest tylko w tych dwóch domostwach 8. A reszta rozparcelowani po gminie i dalej nawet po powiecie.
Te dwa domy to są domy, które zostały jakby i ci ludzie, którzy tam wcześniej mieszkali, dalej mieszkają.
Czyli tak. To tam
dzieci, które należały do straży, już są studentami, więc jeden w Warszawie z GGW już się studiuje, więc też przyjeżdża, jak przyjedzie, nie? To tak już się też...
A cały czas się czuje strażakiem.
Tak, tak.
De facto teraz Roztoka składa się z dwóch domostw i z budynków należących do kopalni.
Budynki zamieszkałe przez mieszkańców, nie? To tak.
Tak, jeżeli tak jak tutaj druh Stanisław powiedział, jeżeli chodzi o budynki mieszkalne, bo tutaj w Roztoce mamy jeszcze przepompownię rurociągu naftowego dawnego Przyjaźń, prawda? I dlatego tutaj został ten pas nieruszony, bo tutaj idą rury do Niemiec i tam po prostu jest jedno gospodarstwo w tymże pasie, a drugie było, nie było, kopalni nie było do niczego potrzebne, więc po prostu zostało.
Jak się czują ludzie, którzy wszyscy się wyprowadzają wokół, a oni są jedynymi, którzy zostali w takiej miejscowości, że jakby ci sąsiedzi gdzieś tam się wyprowadzają i jak pan myśli, jak się żyje w takiej miejscowości? Gdzie ludzie tutaj utrzymują te kontakty, bo to i tak się wszyscy wyprowadzili niedaleko, więc jakby dalej jakby te kontakty są, czy one już się jakby zmieniają po takiej sytuacji, no właśnie tego, że część jest wykupiona ludzi?
Bo oni też mają swoje rodziny i te rodziny też tu były, nie? I jak tam są te spotkania rodziny, to wiadomo, że te rodzinne spotkania są, natomiast jeżeli wiadomo i dalej ktoś mieszka, to te takie spotkania na co dzień pomalutku są coraz rzadsze i to musimy się z tym faktem liczyć. A teraz od roku to już w ogóle są bardzo rzadkie. Jeden zamieszkały ma stację benzynową, no to nieraz się na tej stacji benzynowej też widzimy, nie? Bo on tam nieraz przebywa i też jak się jedzie, to przez sentyment się tankuje u znajomego, nie? A drugi z kolei zajął się handlem roślinkami, krzakami. I też jak potrzebujemy jakiś krzaczek, kwiatek czy coś, czy na przykład ja ze swojej strony, bo też handluję nasionami zbóż, to ja u niego też korzystam z tego i poprzez taki właśnie sentyment nie kupuję gdzie indziej, tylko u siebie, nie? U swoich. I takie spotkania też są przez...
Okazja, żeby porozmawiać trochę.
Też.
Tu widzicie Państwo, to jest... Teraz jest bardziej specyficzna wioska, ale ona była od, no nie wiem, od zarania dziejów jakaś taka specyficzna, bo wracając, kiedy kopalnia nas tutaj nie ruszała i tak dalej, to tutaj była wioska, rodzina, prawda? Tu była rodzina.
Ale to faktycznie wszyscy byli rodziną, czy większość mieszkańców?
Nie, broń Boże, tylko po prostu...
Czuliście się rodziną?
To była rodzina. To była taka rodzina z wyboru, prawda?
Jak pomożesz mi pomóc, no to przychodzi pomóc, nie?
Tak, coś gdzieś potrzeba było zrobić, nie ma sprawy. Robimy jakąś imprezę, nie ma sprawy. I co? Od 95 roku pomału zaczęły się, bo to nie jest tak, że kopalnia weszła, wysiedliła wszystkich i tak dalej. To było sukcesywne z roku na rok, tak? Dwóch w roku, pięciu w roku i tak dalej, to gdzieś no nie wiem, do 2000...
Ostatni chyba, 2001.
Tak, 2001-2002 gdzieś to się zakończyło. I co, jak widzicie Państwo, została tutaj ta remiza, ten nasz taki wioskowy dom kultury, można powiedzieć. I od tego czasu upłynęło już teraz, no ile, 19 lat, prawda? Nadal, jak tutaj druh Stanisław wspomniał, ja coś tutaj organizuję i tak dalej, i tak dalej. Wystarczy telefon. I ci ludzie, już teraz z wnukami, tak, tu przyjeżdżają na imprezę. No tu nic nie ma, prawda? Ale jak robimy dla dzieciaczków, czy coś, imprezę tam z tyłu na tym, no mamy, przyjeżdżają tutaj ci, co się wyprowadzili, przyjeżdżają tutaj na imprezy z odległości 50-60 kilometrów.
Czyli nadal społeczność Roztoki trzyma się razem.
Tak, i to można jeszcze zaznaczyć na podstawie strażaków, prawda? Bo my uczestniczyliśmy i uczestniczymy w zawodach strażackich. I też doszła taka sytuacja, że no pomału się ludzie z drużyny powyprowadzali. I wyobraźcie sobie Państwo, że na zbiórki do Kleczewa przyjeżdżali z innego powiatu, tak? Gdzie tu na przykład jednostka kleczewska ma wszystkich ludzi koło siebie i nie była w stanie się zebrać, prawda? I tu jest ta specyfika, że nadal jak i strażacy, no już i teraz ich dzieci i w niektórych przypadkach wnuki, nadal tu. Wnuki, co porodziły się już że tak powiem, na emigracji, do nas, do jednostki się zapisują. To o czymś musi świadczyć, prawda?
To jest tak, że właśnie do tej jednostki zapisują się tylko potomkowie tych dawnych mieszkańców Roztoki, czy przyjmujecie też tutaj osoby z innych miejscowości? I czy na przykład osoby z innych miejscowości też uczestniczą tutaj w tych spotkaniach rozrywkowych, czy to jest tak stricte miejsce, które was łączy, właśnie tych mieszkańców Roztoki tutaj?
To znaczy, tak, może w mniejszym stopniu przyjmujemy...
Ale jak robisz bal sylwestrowy, to jest połowa naszych, połowa z zewnątrz.
Tak, ale jeżeli chodzi o... Bo tutaj pani pytała do jednostki, jak to wygląda. No tak to wygląda, że no tak, i owszem, przyjmujemy, ale nie są jakieś to duże ilości, a z jakiego względu? Ano z takiego względu, że mamy tutaj w gminie 6 jednostek, prawda? I raczej, raczej każdy lokalnie należy, tak? No nie świadczy to, że nie mamy właśnie jakby podkupionych z innych jednostek, tak?
Niektórzy
należą do dwóch jednostek.
Czujecie się, bo obydwoje panowie mieszkacie teraz w innych miejscowościach. Czujecie się mieszkańcami bardziej Roztoki i tutaj pielęgnujecie te stare więzy, czy z nowymi sąsiadami też macie tak dobry kontakt właśnie? Też te relacje wyglądają podobnie? Czy też możecie powiedzieć, że w tych nowych miejscowościach jesteście z sąsiadami i rodziną?
Tutaj to już wygląda sprawa tak, że kiedyś to było w ogóle na wsiach. To było tak, że ludzie się znali, tak jak tutaj wspomniałem wcześniej, u nas ludzie się znali, ludzie traktowali się jak jedna wielka rodzina. Natomiast postępująca nowoczesność i tak dalej, internet, telewizja i wychowankowie kciuka, prawda? To już teraz, bo ja tam mieszkam 20 lat na wygnaniu, że tak powiem. I muszę Państwu powiedzieć, że znałem tych ludzi, no bo przecież to jest tylko 4 kilometry, prawda? Znałem tych ludzi przed i tak dalej, i tak dalej. I teraz jako sąsiad to ja byłem może u 10, a nie wszyscy jeszcze u mnie byli. Gdybym powiedział komuś 20 lat tu, na naszej wsi, to nie do pomyślenia, prawda? I samo przez się, że po prostu ludzie teraz... No nie idzie nikt sąsiad do sąsiada, bo nie ma po co.
Najpierw trzeba zadzwonić, najpierw trzeba się umówić, a dopiero jest spotkanie, bo jak przyjdzie nieumówiony, no to akurat nie mam czasu, bo wyjechałem, bo coś, że to są takie nowoczesne czasy, nie? Teraz tak to wygląda.
A kiedyś się wchodziło tak po prostu, a wejdę sobie, zajdę, zobaczę.
Wejdę tutaj do... Do Piotrka sobie pogadam.
Był interes, nie było interesu. Widziało się kogoś na podwórku, no, od razu był interes. Co, gdzie, jak i tak dalej, i tak dalej.
Chodźmy, napijemy się.
Dokładnie.
A teraz seria leci w telewizji, nie wiem, czy w niej czas oglądać.
Mieszkańcy Roztoki, mimo tego, że mieszkają w różnych miejscach, bardziej trzymają się razem, jakby dalej, jakby byli z jednej wsi.
W stosunkach międzysąsiedzkich obecnie w tych innych miejscowościach, to nie dlatego, że czujemy się tam obcy, tylko po prostu już taka sytuacja społeczna jest, nie na świecie, w kraju, że teraz już nie ma takiego tego wchodzenia, odwiedzania się, nie? Ale przez to, że tu było to, co tutaj druh mówił, no to ten sentyment nam został, że tutaj było tak fajnie, bo się można było tam miałem ochotę sobie pogadać, sobie pogadałem, a teraz już tak do końca nie jest. Nie? Mieszkam teraz w mieście, chodziłem tam do szkoły, to też jak gdyby z tą miejscowością byłem związany bardziej, bo i tam byłem chrzczony, tam brałem ślub, tam też mieszkam, ale zawsze tam już coś... Nie ma już takiego sąsiada, że mam ochotę, to wejdę, sobie pogadam. Nie zadzwonię, jestem, mam sprawę, to wejdę. Jakbym nie miał sprawy, to nie wiem, czym poszedł. Nie? Naczelnik jest skromny i pewnie się nie przyzna. Jest on szefem kronikarzy województwa wielkopolskiego. Także to jest taka znamienita. A szefem został nie dlatego, że chciał, tylko dlatego, że od dawien dawna prowadzi kronikę jednostki OSP Roztoka i brał udział w różnych konkursach, pokazach, pogadankach na temat tych kronik. I swą postawą zaraził innych w naszym województwie i na etapie zarządu województwa wielkopolskiego w Poznaniu powstał klub kronikarzy, którym właśnie został przewodniczący. Także to już tu niby z takiej małej miejscowości, a jest na całą Wielkopolskę. A tutaj jest właśnie jego dzieło, które jest potem odzwierciedlone w tej naszej kronice. Jest pokazane od początku, kiedy w 1956 roku powstała jednostka. Tutaj nieskromnie powiem, że na środku ten człowieczek to jest mój dziadek. No i potem jak się zmieniały władze, a prezesi, naczelnicy, na początku nawet nie było prezesa, tylko był tam. Jak się nazywał ten pierwszy komendant?
W latach 50. to nie nazywały się ochotnicze straże pożarne, tylko były komendy. Komendy straży pożarnych, czyli nie był prezes, tylko był komendant. Prawda? Od 58 roku dopiero była reorganizacja i zlikwidowano nazewnictwo komend i powstały ochotnicze straże pożarne, na której czele stał prezes. Żeby do historii wrócić, nie wiem, czy Stanisław mówiłeś, do historii konkretnie tej jednostki, tej ziemi, to trzeba zaznaczyć, że w latach 60. tutaj drucha Stanisława dziadek, czyli Dionizy Dawidziak, tak? Przekazał jednostce, znaczy, no ale to cały czas było to, że to jest dla jednostki i tak dalej. Bodajże to tam było 20 arów chyba, nie? No,
w tym miejscu, w którym teraz stoimy, tak?
Tak. Czyli to tak było wymierzone, że tak powiem, na kroki, bo już...
Stąd była miedza pola i żeby to starczyło, ile potrzeba, no to druga płot zrobili i ogrodzili i postawili, a czy przewieziono wtedy barak gdzieś...
Po rurociągu
taki z drzewa i postawili, zrobili tu scenę i obok pobudowali sami w czynie garaż dla samochodu.
I potem przyszły już nasze czasy, że tak powiem, lata 80. No i ten stary barak, no coś trzeba z nim zrobić, prawda? No to zaczęliśmy w czynie społecznym budować tąże remizę, gdzie tu jesteśmy. Po jakimś czasie okazało się, że remizę postawiliśmy, ale to już nie na tym, co dostaliśmy, tylko że na drucha Stanisława roli, tak?
Znaczy, wtedy ten grunt nie był sformalizowany nigdy, nie? Wcześniej. Po prostu dziadek pozwolił tutaj stawiać, sam też brał udział w budowaniu i tak postawili. Jak w latach 90. Niektórzy mówili, że... I wtedy gmina, jak czyn społeczny się rozpoczął, to gmina chciała też wspomóc czyn społeczny i dać tutaj środki finansowe i gmina dała te środki finansowe. No to zaczęli wypominać, że pobudowano remizę na gruntach nie swoich. No to zrobiliśmy wielką transakcję i sprzedałem te grunty jednostce OSP za złotówkę. Nie płacili podatków, to było za złotówkę, bo jakbym dał za darmo, to musieli zapłacić podatki, a pieniędzy na podatki nie mieli. I no właśnie, to są takie były tam wtedy przepisy.
I teraz na dzień dzisiejszy jesteśmy bodajże jedną jednostką w powiecie, który mamy własność notarialną, dzięki tutaj druhowi Stanisławowi i jego żonie. I też dlatego tutaj zostaliśmy, prawda?
Bo no... Czułem się właścicielami, nie? Bo tak to ja by nie na swoim, bo wszystkie pozostałe jednostki OSP i grunty, które się znajdują pod tymi budynkami, są własnością gminy. I to jest własność gminy. Tutaj jest jedyna jednostka stowarzyszenia, która jest właścicielem tego obiektu, sama zarządza tym obiektem, bo tam w tamtych obiektach to gmina wynajmuje i tam piecze da i pilnuje, a tutaj dosyć, że sami się zajmują, to sami też muszą utrzymywać, więc muszą od czasu do czasu jakąś imprezę.
Wszelkie ocieplania w własnym zakresie, prawda?
Ale to znaczy, że to, gdyby to nie było wasze, tylko gminne, to w związku z tym, że wieś została pochłonięta przez kopalnię, gmina by zlikwidowała, tak, ten budynek?
Nie, nie czulibyśmy się takimi gospodarzami, bo to byłyby gminy, nie nasze. To nie nasze, a tak to jest nasze. Myślę, że to też ma takie znaczenie, że to jest nasze. Żeby stowarzyszenie rozwiązać, no to musiało być walne zebranie stowarzyszenia rozwiązujące. Nie? Póki co, jak tutaj druh powiedział...
Stowarzyszenie jako tako nie można rozwiązać, nie może rozwiązać gmina i tak dalej, i tak dalej.
Cudze, to nie wiadomo, czy byśmy się tu spotykali, czy coś. No, wtedy, i wtedy, jak tutaj druh wspomniał, chciałby zrobić tu jakąś imprezę, to musiałby się gminy pytać, czy może. I może by się te terminy nachodziły i może było zniechęcenie. No, no nie mówmy, co by było, gdyby było. No.
Tutaj różne imprezy, jakieś, rozumiem, potańcówki też, takie towarzyskie spotkania, czy... Raczej głównie tak jakby wokół strażaków, czy nie, też otwarte tak bardziej?
Także organizuje tu Sylwestra, organizuje tu bale, organizuje tu choinki, ale też wynajmuje salę na zadania komercyjne, typu tam wesele, komunia, cokolwiek by tu chciał, to jest do dyspozycji, no bo z tych środków też idzie na cele statutowe i utrzymanie tej jednostki, no bo to z naszych składek trudno byłoby ten obiekt utrzymać. Bo ogrzewanie i prąd to wszystko niestety kosztuje.
Mamy tutaj jedną z niewielu kronik w Polsce, która jest prowadzona z taką dokładnością i od samego początku, prawda? Do dnia dzisiejszego i myślę, że jak dożyję, to będzie dalej. No, sam fakt może mówić za siebie, bo od 99 roku moje kroniki uczestniczyły w ogólnopolskim konkursie kronik, w wojewódzkich konkursach kronik. I tam na 25 tych konkursów, 20 mam tytuł kroniki wzorowej. Czyli już teraz jestem zapraszany do Głównej Komisji Historycznej Zarządu Głównego. Niejednokrotnie jako konsultant, niejednokrotnie jako członek jury do konkursu właśnie do sprawdzania tych kronik i tak dalej. I dlatego też cała Polska wie, że gdzieś tam koło Lichenia jest taka straż widmo, co znaczy jest, a jej nie ma. I to jest właśnie ta jednostka. Więc szanowni państwo, tu jest tom drugi, mamy od 2000 roku i takich tomów jest 7, bo pierwszy jest od 56 roku do 2000 roku, czyli dlatego tak dużo lat, bo od początku nie było spisywane tak, jak ja to robię już teraz po swojemu, bo kiedyś były spisywane tylko jakieś tam ważniejsze imprezy i tak dalej, a już począwszy od drugiego tomu, to ja piszę kronikę tak, jak powinna być pisana. Czyli piszę kronikę jednostki, czyli każde wydarzenie i dzisiejsze też będzie obfotografowane, udokumentowane, opisane.
Odnośnie tych dwóch gospodarstw, bo teraz się tak zastanawiam, bo tu zostały po prostu dwa gospodarstwa z tej Roztoki, to oficjalnie teraz one, jakaś sąsiednia wieś je wchłonęła, tak? Jaką nazwę ma ta...
Oficjalnie Roztoka cały czas administracyjnie istnieje.
To powiem tak, jak kopalnia idzie, likwiduje jakaś wieś, to teren, tam nazewnictwo zostaje. Tak jak był Jóźwin, była Genowefa, tam nikt nie mieszka, a teren został i to jest cały czas nazywane. Jedynie co się zmienia, to się zmieniają sołectwa. W momencie, kiedy nie ma osób w sołectwie, to trudno, żeby sołectwo istniało, więc Roztoka jako, bo to było też sołectwo Roztoka, i więc sołectwo najpierw zostało zlikwidowane, a sama wieś została przyłączona do sołectwa Sowoszewek. Ale terytorialnie nawet jak coś likwidują, czy jezioro powstaje, to jak na przykład teraz miejscowość Słaboluc jest na jeziorze, bo terytorialnie geodezyjnie zostają nazwy miejscowości.
W sołectwie Sławoszewek. A jeszcze mam pytanie o tych mieszkańców. Czy oni na przykład nie chcieli też się przeprowadzić wraz ze swoimi sąsiadami, czy jednak chcieli tutaj zostać? No bo jednak to jest taka szczególna sytuacja, że zostają w takiej miejscowości, no trochę widmo jednak.
Kwestia negocjacji z kopalnią, podejrzewam, że musieli mieć chęć zostania. Bo gdyby nie mieli tej chęci zostania, to podejrzewam, że mimo wszystko, że to druh powiedział, że tam jest szerzej i rozciąg dzieli, to pewnie by się uparli, że chcą odejść, to na tej zasadzie pewnie jak wszyscy by odeszli.
A byli też tacy, którzy no jakby fizycznie mogli tu zostać, no ale na tyle to odszkodowanie z kopalni było kuszące, wysokie, że postanowili jednak się wyprowadzić?
Chyba nie. Chyba tak, takiej opcji to nie było.
Sprawa wyglądała tak, że wioska tu, tak i owszem, i tam ktoś miał hektarek, dwa hektarki koło domu, ale resztę miał w terenie kopalnianym, tak? I teraz...
Strach było tutaj mieszkać na tym filarzu rociągu, bo gdyby nastąpił jakiś obsuw, no to zagrożenie życia jest takie realne. No w nocy moglibyśmy się nie obudzić. A pamiętałem w latach tam chyba 70. Po prostu przedziurawił się rociąg kilkadziesiąt kilometrów stąd i kilkanaście hektarów zalało. A tutaj no to byłoby takie może jeszcze bardziej niebezpieczne.
Nie? Czyli byłby dom, ale nie byłoby na czym uprawiać roli, tak?
Tak, no wtedy taki rolnik miał tam przykładowo 11 hektarów, zostałby na 2 hektarkach, jest koniec, prawda? I wtedy doszło do sytuacji rozmów z kopalnią, albo bierzecie wszystko, albo do widzenia.
A te osoby, które zostały, po prostu nie trudniły się rolnictwem, albo przekwalifikowały się.
Ma stację benzynową, a gdzieś tam pobudował sobie jeszcze jedną, drugi się zajął takim hodowlą szkółką, drzewek.
On był przedsiębiorcą też i miał jeszcze dodatkowo rolnictwo.
Czy się cieszy większym rolnikiem? Bo gdzie indziej kupił.
A teraz po prostu jak tam zabrali kawałek ziemi, to dla niego nic za bardzo się nie zmieniło.
Jakie działania takie już poza imprezami samymi tutaj, spotkaniami towarzyskimi, strażackie cały czas mają miejsce? Bo chyba się dowiedziałem wcześniej, tak, pan Stanisław mówił, że co prawda no, takiej pracy w akcjach takich typowych nie ma, no bo tutaj nie ma na miejscu osób, a do tego potrzebna jest tak szybkość i czas, ale bierzecie udział w zawodach cały czas, tak?
A no, szanowni państwo, to sprawa wygląda to ciut inaczej. W latach 90., jak już wspominaliśmy, no stanęliśmy przed tym faktem, że będziemy wysiedlani i tak dalej, i tak dalej, to myśmy tutaj w jednostce no, musieli myśleć, co dalej, prawda? Bo liczyliśmy się z tym, że jednostka będzie, nas będzie czterech i nie ma mowy o jakichś tam, prawda, wielkich działaniach, to jest z jednej strony. Z drugiej zaś strony nie mieliśmy aż takiego sprzętu, żebyśmy mogli w aż takich działaniach uczestniczyć. Natomiast przestawiliśmy się, że tak powiem, na zawody strażackie, na promowanie gminy poprzez te zawody, poprzez kroniki, poprzez jakieś tam organizowanie dla dzieciaczków coś. tutaj pod względem ratowniczym nic się nie zmieniło. I dalej, nie chcieliśmy też tylko na tym bazować, prawda? I trafiła nam się szansa w 2007 roku w unijnych środkach, no i postanowiliśmy właśnie uderzyć, że tak kolokwialnie powiem, w tym kierunku. No i zaczęliśmy pisać projekty, zaczęliśmy je realizować, prawda, dla osób potrzebujących pomocy zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Kleczew, a potem to się rozrastało i przeszliśmy na powiat, potem na województwo, później zaczęliśmy robić projekty dla seniorów, dalej projekty dla strażaków, czyli to te szkolenia KPP i ta kwalifikowana pierwsza pomoc, żeby już nie musieli na przykład strażacy z gminy jechać do KIR i robić takie same działania za jakąś tam kasę. No a muszę się pochwalić, bo trzeba się takimi rzeczami chwalić, że do dnia dzisiejszego zrealizowaliśmy lub byliśmy partnerami 26 projektów unijnych i nie tylko unijnych i przeszkoliliśmy, już teraz dokładnie nie pamiętam, i daliśmy pracę ponad 800 osobom, tak? I to pozyskaliśmy fundusze na wszelkiego rodzaju kursy, staże, na pomoc w zakładaniu własnych firm. I to na dzień dzisiejszy kwota jest 18 milionów złotych. Jednostka, której nie ma. I teraz zachodzi takie pytanie, że te jednostki, które są tutaj w gminie, no nie tylko w naszej gminie, ale ogólnie, one tam wyjeżdżają do pożarów i wszelkich innych akcji. No i na koniec roku każda robi podsumowanie, że no, uratowano tyle i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i ja tutaj z czystym sumieniem mogę się też pod tym podpiąć, że może nie uratowano, ale pomoc, w ilu milionach pomocy, tak? Ilu naszych beneficjentów jest pracownikami tutaj kopalni. Dzięki kursom zrobionym u nas. Bo my w takim projekcie na beneficjenta mieliśmy tam przeznaczone, strzelam, nie? 20-30 tysięcy złotych, za co robiliśmy mu kursy, jakie tam chciał, kursy zawodowe, prawda? Jak tutaj na kopalnię, to dźwigi, prawo jazdy, wszelkiego rodzaju, takie były potrzebne. I taki beneficjent zrobił sobie te kursy, no i co dalej? I dalej daliśmy na 3-miesięczne staże do pracodawcy, potencjalnego pracodawcy. Pracodawca dostawał beneficjenta zupełnie za darmo, tak? I beneficjent miał też płacone od nas normalnie ubezpieczenie i tak dalej, normalną wypłatę, najniższą krajową, co prawda, ale to co? I teraz pracodawca mówi, przyjąłbym go, ale żeby jeszcze miał taki kurs. Nie ma sprawy. Robiliśmy beneficjentowi jeszcze taki kurs. I stricte przyjmował się tutaj do kopalni. Tak się przyjął do kopalni nasz obecny prezes. Skorzystał z tego. No to my możemy sobie teraz powiedzieć, że coś tam robimy, prawda? I nadal promujemy gminne, bo czy robimy tutaj właśnie te wojewódzkie konkursy, bo tu na tej sali się odbył teraz, w tym roku, w zeszłym roku w Centrum Kultury w Kleczewie, także i to tylko z naszych, że tak kolokwialnie powiem, z naszej poręki, prawda? To były budynki, po tej stronie, tu już.
W tym miejscu stał krzyż, który został przeniesiony tam właśnie w okolicy tych gospodarstw, co zostały.
Krzyż, tak?
Krzyż, no wiejski krzyż, taki drożny. No bo można teraz z Bogdanem żeby mówić, że tu mieszkał Sadziński, tu mieszkał też Maciejewski z Małasem, tu mieszkał teściu Bogdana, Kupczyk. Tam mieszkał Tomaszewski, tam mieszkał Krotecki, a tam właśnie mieszkał Dawidziak i Maciejewski, czyli ja. O, w tym domu. Co?
W tym domu białym.
Białym.
A tutaj? Czy te budynki, jeszcze coś się z nimi wydarzy?
No nie wiadomo.
Teraz oddziałami kopalni. Kopalnia tu działa w tych budynkach. W tych wszystkich, w tych, w tamtych.
Ale to biura tam
biura
mają.
Biura kopalni, tak.
W takich domach jednorodzinnych.
Takie zaplecze techniczne niż w sensie, bo biuro się kojarzy z urzędnik, siedzi przy biurku, nie? Takie biurowce to są chleczewie, a tu jest takie zaplecze już odkrywkowe. Pewnie też może w niektórych miejscach jest biurko.
Czyli
i urzędnik.
Biuro, ale to takie terenowe.
Tamten był jak?
Tamten pierwszy mój, a ten teścia.
Były.
Tak, tak, tak.
Jakie pan miał uczucia, jak się pan dowiedział, że trzeba będzie się wyprowadzić?
Czy nic. Czyli ja zawsze byłem taki, że jak trzeba dzisiaj tu, to tu. Jak trzeba jutro tam, to tam. I nie zadawałem pytań ani sobie, ani nikomu, dlaczego i po prostu tak trzeba. Wiadomo, że nic nie... i żadnych sentymentów.
Też jakiś był dom, tak? W tym, zamiast tych baraków, czy nie?
Tutaj to kopalnia sprowadziła, bo tu było normalnie pole, nie? A tu te wszystkie takie te szopki, baraki, to kopalnia pozwoziła i zrobiła tutaj bazę na swój użytek, prawda? Tu jest taka szatnia. Czyli tutaj dotąd, tu była granica i resztę pola.
A czy odczuwać jakiś żal, że ten krajobraz takiej rodzinnej miejscowości się zmienił?
Bogdan może troszkę inaczej, bo jak Bogdan powiedział, on się też tu przyprowadził, nie? On nie urodził się tu i nie mieszkał, nie? A ja tu od maleńkości i tak trochę czasami przykro, nie? Że to tak jest tutaj porozrzucane. Ale jestem pełen nadziei, że kiedyś to przywróci do jakiejś normalności i będzie coś tu się działo i będzie ładnie, czysto i przyjemnie.
Ma pan tak czasem, że jak pan tutaj się przechadza, to gdzieś jakieś kąty kojarzą się z jakimiś konkretnymi wydarzeniami, z dzieciństwa może?
Kiedy chodziliśmy do szkoły, to mówiłem, że Roztoka od roztopów jest, a tam w tym miejscu znajdował się brodek, czyli brud, czyli miejsce, gdzie woda się przelewała przez drogę. I jak szliśmy do szkoły, to trzeba było wziąć gumowce, w gumowcach przejść przez ten brud, u tam pierwszego sąsiada po prawej stronie tej gumowce zostawić i dalej do szkoły. Bo szkoła 1-3 znajdowała się tam w jednym z tych gospodarstw, co teraz zostały.
Ale normalnie we wsi w Roztoce była szkoła.
Tak, jeszcze we wsi. A jak ojciec chciał jechać do miasta, to zdejmował wrota od stodoły, wjeżdżał na wrota samochodem, wrota przypinał do traktora i wyjeżdżał na szosę i tam dopiero zjeżdżał i jechał dalej. To były takie...
Ale ta woda, skąd tam był jakiś ciek, tak? Czy?
Nie, do tej pory jest ciek. Aha, normalnie w latach 70. były normalne opady. I tej wody było dużo i woda aż się przelewała przez drogę, żeby normalnie mogła przejąć dalej istnieć. A teraz tyle jest opadów, że teraz tam woda też biegnie, bo kopalnia prowadzi swoją działalność i tam jest odwodnienie kopalni, akurat tym rowem biegnie. I to woda też jest, ale gdyby kopalnia przestanie pompować, to tam wody nie będzie. Generalnie tutaj było to totalne, nie przejechać nie szło. Potem w latach 80. gmina trochę zaczęła przywozić taki kamień wapienny, a sami rolnicy musieli to rozgarniać. Nie, nie było to, że tam...
Asfaltu też nie było.
No asfalt to już lata 90. W zależności od postępów właściciela ZPAK-u kopalni. Prawdopodobnie tutaj na tym filarze powstaną elektrownie wiatrowe, z tego względu, że ten teren jest nieruszony rodzimy i koszty postawienia takiego wiatraku tu będą mniejsze niż na terenach pogórniczych.
A tam cały czas teren pracuje, tak?
No, 60
tutaj jest lity bardziej.
60 metrów osiadania, to trzeba by się spytać inwestorów, co na zwałowisku za Kleczewem budowali elektrownię, ile tam betonu poszło w filar, w fundamenty, a ile ten musiał włożyć betonu, nie? To jest, nie wiem, to może 1/3 tego, co tam. To różnica jest ogromna.
Czyli tu, gdzie idziemy, tutaj nigdy nie było kopane akurat, nie, w tym miejscu.
A pójdziemy jeszcze kawałek dalej, to postawię państwa na miejscu, gdzie rura biegnie z ropą.
Tu były pola uprawne, po prawej stronie były kiedyś, tylko te dwa domy, co tutaj
kiedyś,
są.
Kiedyś tylko były pola uprawne, tylko Bogdan z teściem postawili te dwa domy. Nie? I od tego momentu dopiero były.
A normalnie mieszkali po drugiej stronie drogi, teściu mieszkał.
Tak, tak. Bo...
Aha, wcześniej mieszkał po drugiej stronie, a potem się...
Po drugiej stronie, a po budowie...
Oba domy z lat 80.
No, tak, 84 rok.
Za brodem mieszkała moja prababcia Kotecka, która miała córkę i była moją babcią i mieszkała właśnie tutaj. Tu w tym miejscu mieszkał jej syn, Piotr, i teraz po linii Koteckich to było chyba tyle. Potem wychowanka mojego dziadka Tomaszewska mieszkała tu w tym miejscu. Potem mieszkała rodzina, w którym ja się wżeniłem, po drugiej stronie Głąbickich. Moja żona pochodzi z drugiej strony wsi, a ci Kazimierowcy, którzy zostali, to też są w nami z rodzinie właśnie po stronie dziadka Dawidzieka i mojej babci Koteckiej. Także też tutaj się kręciło wokół jakichś tam tych rodzin lokalnych.
Tam w drzewie genealogicznym każdy będzie się odnalazł.
No, dziadek miał 9, babcia miała 12 rodzeństwa, więc można by te skrzydełka jakoś rozwinąć. A tutaj mieszka rodzina, która miała najwięcej dzieci. 7? Jak dobrze pamiętam? Franek ile miał? 7?
5?
Czy 5?
5.
A, no, on matka i on i dzieci razem 7. I on tylko pracował. Nie? I to jest ten przypadek, zapytanie, co, jak się wyprowadza. Oni się wyprowadzili oboje i ona w krótkim czasie, ona umarła, a on i odwrotnie. On pierwszy umarł i ona zaraz za nim.
Starych drzew się nie przesadza.
No, niektóre stare drzewa przesadzane się przyjmują, a w tym wypadku akurat no, nie dało rady. Nie przyjęło się. Mój ojciec ma 90 lat. Dzięki Bogu żyje, ma się dobrze. A też w 2001 roku się wyprowadził.
Też to.
Aczkolwiek on też się tu nie urodził, nie? On się tu przyprowadził, bo moja mama tu jest.
A tam jakaś krowa jest. Nawet dwie widzę.
Tego właśnie sąsiada.
Aha.
Tam jest za to jest to gospodarstwo, zamieszkałe.
Ale tam już jest Mikołajewo.
To już jest inna miejscowość.
Inna wieś.
Roztoka była na czterech drogach. Tak? Ta droga tutaj była w prawo do końca i potem...
I no, potem. No, prostokąt.
Tylko na Modorzeskie nikt nie mieszkał, nie?
Tak, ale to była...
Tylko, że do sołectwa Roztoka jeszcze należały wsie. Należała wieś Roztoka, należała wieś Mikołajewo, to jest ta wieś. Należała wieś Bolesławowo, która była tam dalej taką poprzeczną drogą. I Modrzeżewo, Przysiłek, o, żeby było ciekawie. I to było całe sołectwo, jedno z większych gminie, które przestało istnieć. Tu lata młodzieńcze miałem w tym.
To był pana dom, tak, tutaj?
To był mój dom. Już drugi, bo pierwszy dom, w którym się urodziłem, to stał tutaj za tą brzozą. No i za tą brzozą 2 metry w prawo, 1 metr w lewo się urodziłem. Dosłownie, nie w przenośni.
A teraz plac do parkowania pojazdów kopalnianych.
Gospodarstwo z chowem świni i bydło mleczne. I tam była stodoła i to był stary dom. No to kopalnia zaadaptowując to, zostawiła tylko to też na takie właśnie biura terenowe.
Też pana domem ten budynek?
Czyli rozumiem, że naraz był i stary i nowy, tak? W momencie, kiedy opuszczaliście to miejsce.
Tak. Nie był rozebrany ten stary, jeszcze stał jako tam magazyn, a w nowym mieszkaliśmy. Bo generalnie to dużo później miała tu kopalnia przyjść. Były zupełnie inne były plany. Jak ojciec ten dom zaczął budować, to nie było nawet mowy wtedy o kopalni jeszcze. Im starszy dom się miał, czy starszy budynek, tym lepiej się na to wychodziło, bo to była cena odnawialna. Tak, aha. Za ten dom to ojciec, ja już dostałem, bo ojciec budował, no mniej więcej tyle, co włożył, nie? Bo to było nie takie stare.
Ja słyszałem też takie historie, że tam gdzieś na szybko drzewka sadzono, bo zasady więcej się dostawało, to prawda?
A historia kroczących sadów to do pomiaru dzisiaj rostu sada, a za 2 tygodnie przeszedł dalej. No po prostu kroczące były. Kroczące sady.
I ogrodzenia tych sadów.
A później już kopalnia po prostu się zbystrzyła i wchodziły maszyny i łamały.
Też robili dokumentację fotograficzną wcześniej i był zakaz stworzenia czegokolwiek. Dopiero w 1992 roku było wystąpienie do Sejmu, zupełnie to inaczej działało niż dzisiaj, o pobudowanie odkrywki Żwinwa B, która tu się znajdowała po tej stronie.
Sejm wyrażał zgodę i żadnych zgód środowiskowych, nic można było działać, tak?
No nie było tej instytucji RDOŚ-u jeszcze wtedy. Wtedy to był mój taki pierwszy wyjazd poważny do Warszawy. Jako zastępca burmistrza byłem wydelegowany zupełnie w innym kierunku niż dzisiaj. Dzisiaj wszyscy jeżdżą po to, żeby likwidować kopalnie i odkrywki, iść w kierunku odnawialnych źródeł energii, a wtedy na terenie gminy było 6 podmiotów gospodarczych, a i w momencie, kiedy ta kopalnia by przestała istnieć, no to te 6 by nie wchłonęło nic. Dzisiaj mamy ponad 400, a i wtedy jak jechałem, to mówiłem, że 40 000 bezpośrednio było zaangażowane w przemyśle paliwowo-energetycznym tutaj w tym rejonie. I brak, i jak teraz nie powstało Ścisłowo, gdyby wtedy nie powstała ta odkrywka Żwinwa B, to ten rejon by zupełnie przeżywałby dużo większy kryzys, nie był w ogóle przygotowany do tej transformacji, która dzisiaj stopniowo następuje i dzisiaj już tyle osób nie pracuje bezpośrednio.
Właśnie 40 tysięcy wtedy, a dzisiaj to jest?
Około w kopalni.
1 tysiąc.
Ponad 1500 chyba coś tam się mówi i te spółki czyli, przyległe.
Czyli w samej kopalni, może 600 osób, a reszta to spółki.
Ale ona też bezpośrednio, bezpośrednio zaangażowane w tym.
Tak.
To już nie jest ta bajka, co
wtedy... Prawie 40 razy mniej.
Co wtedy groziło tutaj temu regionowi, gdyby ta otwórka nie powstała.
Potem rozumiem, że sukcesywnie po prostu, tak jak były redukcje, tak ludzie przekwalifikowali się, znajdowali inną pracę.
Tak, i podstawę.
Nie naraz.
Bo wtedy to była taka sytuacja, że nawet ktoś się wykształcił, nie wykształcił, to poszedł do kopalni, nie musiał się martwić, nie? Miał gotowy pieniądz i to niezły pieniądz i mógł sobie pracować, nie martwił się, czy firmę założy, będzie prosperować, nie będzie prosperowało. Nie było tego ryzyka.
Jeszcze w tych latach, które były tak naprawdę kwitnącymi latami dla kopalni, no i tu dla naszego regionu, to była sprawa taka, że po prostu pracownik, zwykły pracownik kopalni, to musiał zarobić na siebie i na pół ludzia z biura, tak? A jak ja już odchodziłem na emeryturę 8 lat temu, no to już musiałem zarobić na siebie i na 7. No i sami Państwo widzą, dlaczego tak to się porobiło, prawda? Że zaczęła się kurczyć kopalnia, zaczęło brakować wszystkiego i na wszystko.
I jak ten wkop nastąpił, to tutaj tych sąsiadów wysiedlili, a nas jeszcze nie, bo kopalnia poszła tam, w tamtą stronę. I dopiero jak poszła tu w tą stronę i tutaj podeszła też w tym czasie od strony południowej, bo tam najwięcej ziemi miało z tamtej strony, to no to wtedy... Tak se.